Drodzy w Panu, bracia i siostry, pokój Boży wam. Przekażę sam wśród pozdrowienia z Francji. Są pozdrowienia ze zboru Ostykur, do którego należę. Pozdrowienie jest też od brata Jeroma i od siostry Genii Grun, od brata Woraskiego Emil z Belgii, od siostry Janiny Pilarskiej, od siostry Marii Borowiec. Pozdrowienie jeszcze od brata Zygmunta Papajaka. Salutas, również pozdrowienie jest ze konwencji, jaka się odbyła w La Morle 10 lipca. Zgromadzenie także przekazuje zbór w Aubi przez pieśń za numerem 23. Brat Janusz Woźniak także prosił mnie, abym przekazał jego pozdrowienia i wyrazy bratniej miłości. Pozdrowienie osobiste są od brata Małygi, Jakubka i od żony jego, od brata Henri Pou, od siostry Gisèle Curc, siostry Ansar z Francji. Ona już skończyła swoją pielgrzymkę. Brat Gisèle, brat Gikier Francis i brat Pławny Bolek także pozdrawiają. Również brat Sutryk ze żoną i synem Dawidem. Pozdrowienia są również od zgromadzenia Złoczowa ze Ukrainy i od zgromadzenia Iwano-Franków, jak również pozdrowienia od braterstwa Semczuk z Tarnopola. Temat naszego rozważania jest psalm 45. Psalm 45 najsamprzód rzuca wzrok, rzuca światło na Pana. Pan jest najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Wdzięczność na wargach Jego się rozlewa. Jego misja to jest przypasanie miecza. To są strzały. To jest rydwan, na który on wchodzi, czyli wóz. I zadanie jego jest bronienie prawdy, bronienie pokory i bronienie sprawiedliwości. Jest w tym psalmie również mowa o jego królestwie, a później o powołaniu oblubienicy. A punkt kulminacyjny to jest wesele barankowe, przedstawienie Bogu, królowej i jej towarzyszki. Pierworodni również są, wspomniani po ślubie. Mówimy pierwszy owoc z wieku tysiąclecia. Starożytni święci postanowieni jako książęta po wszystkiej ziemi. To znaczy ziemska faza królestwa. To oznacza, że zasługa Pana zastosowana za świat, nowe przymierze zostanie w ten czas zapieczętowane i dzieło przywrócenia człowieka do życia wiecznego na ziemi się rozpocznie. A więc możemy zauważyć, że rozpoczynając aktem końcowym wieku Ewangelii, psalm 45 kończy się pierwszym aktem widocznym po weselu barankowym. Wzbudzenie ziemskich przedstawicieli królestwa i ich wyposażenie na książętów po wszystkiej ziemi. Ci przedstawiciele były ich pierworodnymi dziećmi. Ci przedstawiciele będą ich pierworodnymi dziećmi. Wiersz pierwszy. Ten psalm był adresowany do przewodnika chóru. Miał być śpiewany na nutę lilię. Pochodził on od synów Korego. Biblia brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa notuje, że to miała być pouczająca synów Korego, lecz większość tłumaczeń pisze, że ten psalm był od synów Korego. Był to psalm pouczający i pieśń weselna. Co do przewodników śpiewu. Należy wspomnieć o tym, że Dawid rozrządził tak, albo wprowadził służbę chwalenia Boga. W tej służbie chwalenia Boga był śpiew i była muzyka. Początkowo było trzech przewodników śpiewu. Byli lewitami, był Heman ze synów Korego, był Azaf ze synów Gersona i był Jedutun, który powinien być ze synów Merarego, choć dowód na to nie znalazłem w piśmie. Z tych rodzin Dawid obrał 288 śpiewaków. Uczynił z nich 24 klas, po 12 śpiewaków każda. Mieli oni za zadanie oddawanie Bogu chwałę przez śpiewanie przy muzyce. Mieli oni również za zadanie uczyć śpiewu innych śpiewaków. Wszystkich śpiewaków było razem 4000 według rozporządzenia króla Dawida, obranych celem oddawania Bogu chwałę w sposób dobrze zorganizowany. Co do muzyki, Dawid kazał, aby instrumenty odpowiednie zostały sporządzone. Tym sposobem wspaniały dział oddawania Bogu chwałę został zorganizowany. Wiersz drugi. Wydało serce moje słowo dobre. Rozprawiać będę pieśni moje o królu. Język mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. Autor miłuje króla. Żywi ku nim najlepsze uczucia, poważa go, o nim chce pisać. Tym królem w pozafigurze jest Pan Jezus. Wiersz trzeci wspomina tak. Piękniejszyż nad synów ludzkich, rozlała się wdzięczność po wargach twoich, przeto, że cię pobłogosławił Bóg aż na wieki. Dlatego Bóg błogosławi cię na wieki. Według brytyjskiego tłumaczenia. Inne tłumaczenia oddają tak samo tą część tego wiersza. Słowa te przypominają nam Ewangelię Jana, rozdział 7, a wiersz 46. Nigdy tak nie mówił człowiek, jak właśnie ten człowiek. I Łukasz w rozdziale 4, a w wierszu 22 wspomina, a wszyscy mu przytakiwali i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego. Wyżej wspomniane świadectwa o Panu odnosiły się do poselstwa przez niego głoszonego po jego poświęceniu, a poselstwo to, aczkolwiek odnosiło się do chwalebnego Królestwa Niebiańskiego, mającym być ustanowionym w słusznym u Boga czasie, znaczyło konieczność jego ofiarniczej śmierci, będącej podstawą umożliwiającą wypełnienie wszystkich obietnic żywota wiecznego głoszonych przez Pana. Za jego dobrą wolę i wierne poddanie się woli Bożej w najcięższych warunkach i okolicznościach Pan został wywyższony ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Filipian, rozdział 2, wiersze 10 i 11. I to błogosławieństwo Pan otrzymał na zawsze. Zacytujemy teraz trzy następne wiersze, 4, 5 i 6, w których Pan jest przedstawiony w odmiennej postaci i działalności. Wiersz 4. Przypasz miecz Twój na biodra. O mocarzu, pokaż chwałę Twoją i zacności Twoje, stosownie do Biblii Gdańskiej. I prosperując w Twojej wspaniałości, prowadź Twój wóz do przodku z powodu prawdy, dobroduszności i sprawiedliwości, a prawica Twoja nauczy Cię strasznych rzeczy, tłumaczenie z Biblii Darby. Biblia Tysiąclecia podaje tutaj: szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary i sprawiedliwości, a prawica Twoja ja czynów przesławnych dokaże. Natomiast w Biblii NBS, w Nowej Biblii Sługą, czytamy w przetłumaczeniu: tak, Twojej wspaniałości zapuść się, wstąp na Twój wóz dla sprawy wierności, pokory i sprawiedliwości. Niech Twoja prawa ręka pociągnie Cię do strasznych czynów. Zacytujemy jeszcze nowy przekład brytyjskiego i zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Niech Ci się szczęści i wstąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości. Prawica Twoja dokona cudownych rzeczy. Wiersz 6. Strzały Twoje ostre, od nich narody pod Cię upadną, a serce nieprzyjaciół królewskich przenikną. Biblia Gdańska. Streszczając te trzy wiersze, mamy przed sobą wojownika dawniejszych epok. Na rozkaz przypasuje swój miecz. Zabiera też strzały wraz z łukiem. Wstępuje na rydwan, na wóz. Zapuszcza się i leci do boju. Misja jego jest bronić prawdę, pokorę i sprawiedliwości. Cel wzniosły. Zapewniono go o sukcesie. Z innych zapisów wiemy, że wyjeżdża z gniewem i oburzeniem, aczkolwiek jest osobą pełną miłości i dobrych uczuć. Ojciec jego, który go wysyła, jest też oburzony, choć pełen miłości do człowieka. A dlaczego są rozgniewani? Jeden, jak i drugi. Dlatego, że kraj, do którego król bywa wysyłany, obfituje fałszem, pychą, nieprawości, niegodliwości, dochodzące do punktu kulminacyjnego. Spróbujmy skomentować ten obraz, stosując go tak do ruchu prawdy, jak i do świata. Postaramy się wyodrębnić działalność miecza i strzał. Miecz to Słowo Boże. To poselstwo prawdy. Efezjan, rozdział 6, wiersz 17. A strzały to ostre prawdy i sprawiedliwe sądy Pana. Miecz. Używając miecza celem bronienia prawdy, pokory i sprawiedliwości, można spostrzec w łączności z powrotem Pana, pierwsze wśród ludu Bożego, drugie i co do świata. Wśród ludu Bożego wypełnia się to przez wywiedzienie prawdy na czas słuszny. To było i jest bronieniem prawdy przez wykazanie błędu, przedstawieniem wspaniałego planu Bożego, ześrodkowanego na ofiarniczej śmierci Pana. To było i jest bronieniem pokory niezbędnej dla zbawienia. Tą pokorę okazał najsamprzód nasz Pan, który był cichy i pokornego serca. I uniżył się do ostateczności. Tej pokory uczy się Kościół według zasadów: kto się uniża, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie uniżony. I ta pokora będzie niezbędna do świata w przyszłości. Z tym wyciągiem wiążą się następujące wiersze. Pierwsze, drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, wiersze 7 i 8. Siódmy, albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. A wtedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich mieczem, zniesie objawieniem przyjścia swego, czyli epifanią obecności Jego. Można również zanotować 14 rozdział objawienia, wiersze 19 i 20. Wiersz 19. Zapuścił wtedy anioł sierp swój ostry na ziemię i zebrał grona winnicy ziemi i wrzucił je w prasę wielką gniewu Bożego. Wiersz 20. I tłoczona jest prasa przed miastem i wyszła krew z prasy aż do wędzideł końskich przez 1600 stajen. Cytujemy również objawienie, rozdział 19, wiersze od 11 do 21. Lecz nie wszystkie te wiersze będą odczytane. Wiersz 11. I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział na nim, zwano wiernym i prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i walczy. Wiersz 13. A przyodzian jest szatu omoczono we krwi, a imię jego zowią Słowo Boże. Wiersz 15. A z ust jego wychodzi miecz ostry, aby nim bił narody, albowiem on je będzie rządzić laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. Wiersz 19. I widziałem bestie i królów ziemskich, i wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę ze siedzącym na koniu i z wojskiem jego. Wiersz 20. Ale pojmana jest bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przed nią, którym i zwodził tych, którzy przyjęli piątno bestii i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci obaj wrzuceni są żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. Wiersz 20. A drudzy pobici są mieczem tego, który siedział na koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie ptaki nasycone są ciałami ich. To są te straszne rzeczy, które wspominają słowa we psalmie 45. Ale niektóre tłumaczenia podają, że to są rzeczy nie straszne, ale cudowne. Czyli mamy możliwość komentowania sprawy z tych dwóch punktów zapatrywań. Rzeczy straszne to są te, które wspomnieliśmy teraz, a rzeczy wspaniałe, cudowne, no to widzimy, że to z pewnością będzie zmartwychwzbudzenie ludzkości ze śmierci i doprowadzenie człowieka do życia wiecznego na ziemi, co będzie naprawdę wspaniałą, cudowną rzeczą. Ostre strzały. Znaczenie, jak już o tym wspomnieliśmy, to ostre prawdy wykazujące, gdzie ktoś lub gdzie świat jest, przyszywając serca i sprawiedliwe sądy Boże. Stosując je do Kościoła, widzimy wypełnienie tego obrazu już na początku wieku Ewangelii. Przeczytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 2, a wiersze od 36 do 41. 36. Niechże tedy wie zapewne wszystek dom izraelski, że go Bóg i Panem, i Chrystusem uczynił, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. 37. A to słysząc, przerażeni są na sercu. I rzekli do Piotra i do innych, cóż mamy czynić, mężowie bracia? Wtedy Piotr rzekł do nich, pokutujcie i tak dalej. Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa Jego, okrzczeni są sztem Janowym. Tutaj strzał to wyjście, to słowa, wyście ukrzyżowali tedy tego, którego Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. To był ten strzał ostry, który przenikł serca słuchających. Oni byli przerażeni, jak to usłyszeli. Ale ich reakcja była taka w tym momencie, że co mamy uczynić? Co mamy uczynić? Czyli oni, rozpoznając swój błąd, zrozumieli, że źle postąpili, ich serce zostało przeszyte, przebite. I pytali się więc, co mamy uczynić? A apostoł mówi im, co trzeba było czynić, okrzcić się sztem pokuty, aby mogli powrócić do Mojżesza, a wracając do Mojżesza, aby mogli przyjąć Chrystusa jako ich Zbawiciela i Pana. I którzy to słowo usłyszeli i je przyjęli, usłuchali apostoła Piotra, zostali okrzczeni, a przyjąwszy Pana, zostali weszli w skład Chrystusa, otrzymali Ducha i otrzymali Ducha Świętego. Podobny przykład mamy również w apostole Pawle. Apostoł Paweł udawał się do Damaszku, a naraz wielkie światło oświeciło go, a on upadł na ziemię. No i Pan mu mówi, Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. A Saul mówi, kim jesteś ty? A Pan odpowiada, jam Chrystus, którego ty prześladujesz. Oto strzał puszczony. Jak apostoł Paweł to usłyszał, serce jego było przeniknięte głęboko. I upadł on. I później miał iść do Damaszku, do niektórego Ananiasza, a ten miał mu mówić, co on miał czynić. I apostoł Paweł poszedł do Damaszku, znalazł dom Ananiasza i powiedział mu, o co chodzi, a Ananiasz już wiedział. Więc okrzcił apostoła Pawła chrztem pokuty i on również więc takim sposobem mógł być oczyszczony od grzechów, jakie on uczynił, przeważnie od grzechów tych, które popełnił, prześladując pierwotnie chrześcijan, a więc od swych grzechów został on więc oczyszczony takim sposobem, więc mógł przejść ze Mojżesza do Chrystusa i stać się członkiem Kościoła. Tak samo też i uczynił apostoł Piotr. Zauważmy, bracia, a wiesz to Piotr, pana się zaparł. Zaparł się pana. Nigdy, panie, ja to nie uczynię. Pójdę na śmierć z tobą. A pan mu powiedział, że on jednak upadnie i że będzie dotknięty bojaźnią, no i się go zaprze. No i tak się stało, braterstwo. Ale co się stało? Wystarczyło tylko, żeby pan spojrzał na apostoła Piotra, żeby jego wzrok się skrzyżował. I apostoł Piotr w tym czasie, kiedy pan skierował swój wzrok na niego, on się obudził. Jego serce zostało przebite, przesiąknięte. Zaczął płakać, żałował. Żałował. A więc podobnie i z Dawidem, zresztą królem. On tak samo popełnił grzech, prawda? Wiemy. A jak Natan przyszedł i mu powiedział, że on jest ten, którą owieczkę wziął i zabrał, w ten czas on to zrozumiał, prawda, ta przeniknęła jego serce i w ten czas on gorzko płakał, bardzo żałował. Otóż obrazy. Weźmy przeniknięcia serc z czałem prawdy. To się może stać i z prawdą z innymi i z pewnością, że to się stało prawdą z prawdą z innymi członkami Kościoła. I w całym wieku Ewangelii więc to się stało. Lecz co do świata, to nie widzimy, aby te strzały zmusiły ludzi albo doprowadziły ludzi do pokuty. W obecnych czasach to my nie widzimy wypełnienie tego obrazu w tym sensie, żeby ludzkość, a więc będąc oświecona, gdy grzechy ludzkości zostaną jej pokazane i gdy ludzie zrozumią, że oni postępowali i zrozumią, gdzie źle uczynili, i w ten czas mieliby upaść i upadną ci, którzy będą szczerzy na ziemię przed Panem, tego obrazu jeszcze my nie widzimy. Raczej spodziewamy się, że ten obraz zacznie się wypełnić, a jest przy końcu wielkiego ucisku, kiedy serca ludzkie będą przeorane przez wielki ucisk. W ten czas serca ich, będąc przeorane, gotowi będą do przyjęcia poselstwa prawdy. To, zdaje się, będzie początek tego upadnięcia ludzkości przed Panem przez przyjęcie Jego słowa prawdy i przez zrozumienie ich niewłaściwego postępowania. Jedna myśl jeszcze, którą należy wspomnieć, to jest ta, że upadnięcie ludzkości przed Panem to nie znaczy wytępienie ludzkości. Nie. Lecz nawrócenie do Pana tych mas pogan, które będą zmartwychwskrzeszane. Innymi słowy, to będzie nawrócenie ludzkości całej do prawdy. Zrozumienie wszystkich ludzi, że Pan ich oswobodzicielem jest i że teraz każdy będzie miał sposobność otrzymania żywota wiecznego przez posłuszeństwo słowu prawu Bożego, jakie w ten czas będzie obowiązujące. A więc ci posłuszni będą wracać stopniowo do doskonałości ludzkiej, przejdą zwycięsko próbę ostateczną po tysiącleciu i żyć będą na wiecznie we wiekach chwały. Natomiast ci, którzy nie upadną przed Panem, nie będą Mu posłuszni, ci nie otrzymią żywota wiecznego, lecz umrą śmiercią wtórą, ostatecznie. Ci będą prawdziwymi nieprzyjaciółmi Bożymi. Będąc grzesznikami dobrowolnymi. Jedną rzeczą jest uczynić coś w nieświadomości, tak na przykład jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł, on prześladował Kościół, ale on myślał, że on Bogu służy. Ale gdy on prześladował Kościół, on był w tym momencie nieprzyjacielem Bożym. Ale gdy on zrozumiał, że źle postąpił, on zmienił swoje postępowanie i Pan mu przebaczył i go oświecił. Tak samo jest w przyszłości. Ci, którzy przyjmą Pana, upadną przed Nim, będąc Mu posłuszni, ci przestaną być nieprzyjaciółmi Bożymi i raczej będą stosować się do prawa Bożego i otrzymią żywot wieczny. Wiersz 7 brzmi następująco. Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków. Laska sprawiedliwości jest laską Królestwa Twego. Co do słów o Boże, według Lessera, Biblia Lessera, należałoby czytać dane od Boga. Lesser tłumaczy, że to słowo o Boże znaczyłoby od Boga. Na miejscu słowa i stolica, czyli na miejscu słowa stolica, inne Biblie mają słowo tron. Czyli należałoby czytać, tron Twój dany od Boga trwa albo jest na wieki wieków. Co do słowa laska, chodzi o prawo do królowania, zatem prawo do królowania Pana opiera się na sprawiedliwości. Wiersz 8. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przeto pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich. Należy zauważyć, że słowa umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości zawierają w sobie myśl o poświęceniu, gdyż pomazanie Pana nie mogłoby mieć miejsca inaczej, jak tylko przez poświęcenie. Otrzymanie Ducha Świętego, spłodzenie i pomazanie, to następuje z powodu poświęcenia. To rozumiemy, prawda? A więc wiersz tutaj brzmi tak, że umiłowałeś sprawiedliwość, ale znienawidziłeś grzech i dlatego zostałeś pomazany olejkiem wesela nad uczestnikami Twymi. Ale że to pomazanie mogło się stać tylko dzięki poświęceniu. A zatem poświęcenie Pana jest zawarte w tym zdaniu: umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś grzech. Wiersz 9. Myrą, aloe i kasyją wszystkie Twoje szaty pachną, gdy wychodzisz z pałaców z kości słoniowych, urobionych. Nad tych, którzy Cię uweselają. Myra może być symbolem mądrości, poddaństwa. Aloe jest pachnące i konserwujące, sugeruje żywot wieczny. Kasyja symbolizuje radę i moc. Rozumiemy, że to się stosuje dokładnie do naszego Pana. Wiersz 10. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje, małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru, brytyjskie i zagraniczne stowarzyszenie. Notatka w NBS, czyli Nowej Biblii Sogon, co do tego wierszu podaje, że Biblia Syriacka, bardzo zbliżona do hebrajskiej, pisze: córka królewska i nadmienia, że niektórzy wspominają, że tekst oryginalny nie odpowiada temu tłumaczeniu, że wychodzą na twoje spotkanie, to by nie było myślą tekstu oryginalnego. Wiersz 11 i 12. Słuchajże, córko, a obacz, i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego, a zakocha się król w piękności twojej. Albowiem on jest panem twoim, przetoż kłaniaj się przed nim. Córka Boga, czyli Jehowy albo Jahwe, to znaczy, że to jest Kościół, małżonka Chrystusowa. To jest, jak wiemy, zaproszenie do Kościoła, aby się stać małżonką Chrystusową, zaproszenie to, które brzmiało w ciągu całego wieku Ewangelii i które brzmi dotychczas. Kłaniaj się przed Nim, bądź Mu posłuszna. Wiersz 13. Tyryjczycy z upominkami przed obliczem Twoim kłaniać się będą, najbogatsi z narodów. Raczej do tego wiersza brat Ose nie podaje komentowania, a więc ja tylko go wspominam. Wiersz 14 brzmi następująco. Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane są złotem. Znamy te myśli, prawda? Że tu chodzi o Kościół i o rozwijanie przez Kościoła owoców Ducha Świętego. Wiersz 15. W odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla, także panny, za nią towarzyszki jej przywiodą do ciebie. Wiemy tak, że te panny, towarzyszki jej, są to członkami wielkiego grona. Ci, którzy będą użyci w przyszłości przez Kościół w dziele błogosławienia wszystkich rodzajów światów. Wiersz 16. Przywiodą je z weselem i radością, a wyjdą na pałac królewski. Do króla, czyli będą przedstawieni przed Bogu, to znaczy najwyższemu Bogu, Ojcu naszym niebieskiemu, Ojcu naszemu niebieskiemu. Pan przedstawi Kościół, a także i panny towarzyszki jej, to znaczy wielkie grono. A więc zmartwychwstanie proroków, starożytnych świętych nastąpi. Miasto ojców twych będziesz miał synów twoich, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi, jak to już przedtem wspomnieliśmy. I wiersz 18, wspominać będziemy imię twoje od każdego rodzaju do rodzaju, dlatego cię narody wysławiać będą na wieki wieków. Tutaj mamy wspaniały widok dzieła, jakie się wypełni w ciągu wieku tysiąclecia. W ciągu tysiąclecia, w miarę jak ludzkość będzie zmartwychwstawała, a wiemy, że to się stanie stopniowo, a więc ci wszyscy, którzy będą wzbudzeni ze snu śmierci, a więc dochodzić będą do tej wiadomości, że o ile ich zmartwychwzbudzenie mogło się stać, to tylko z tego powodu, że Chrystus za nich na krzyżu umarł. I że teraz będą miały sposobność otrzymania żywota wiecznego. Zachęceni w ten czas będą i wierzę z pewnością, jak rozumiemy, zachęceni będą i starać się będą wracać stopniowo do doskonałości przez posłuszeństwo prawu Bożemu, jakie w ten czas będzie obowiązujące. A więc wspaniały, w tym widzimy obraz dzieła wieku tysiąclecia. Możemy zauważyć, że jak mówiliśmy przedtem, ten psalm 45 jest szczególny, bo on wspomina ostatni akt wieku Ewangelii, to znaczy zniszczenie obecnego ustroju społecznego i wspomina o czym? Wspomina o weselu barankowym. Ale to wesele barankowe, to co ono znaczy? No rozumiemy, co znaczy barankowe, ale w tym się mieści z pewnością głębsza myśl. Drogie braterstwo, w dalekiej przeszłości Pan Bóg przewidział, że Kościół będzie powołany. Pan Bóg zamierzał, żeby wprowadzone zostało nowe stworzenie, żeby nowe stworzenie zostało uczynione, coś nowego, zupełnie nowego. I tym czymś to było udzielenie wiernym, tym, którzy Bogu będą wierni, a najsamprzód udzielenie temu, dzięki któremu błogosławieństwa będą mogli spłynąć na klasę, która miała być powołana. Czyli mówimy o naszym Panu, że Pan Bóg zamierzał tak samo błogosławić szczególnie naszego Pana, udzielić Mu swoją własną naturę dzięki jednak posłuszeństwu Bogu. Ale Pan jako nagrodę miał być i został zmartwychwzbudzony nowym stworzeniem. Oczemiał ciało duchowe, ciało nieumierające się, ciało nieśmiertelne, czego nie posiadał, gdy był Logosem, czego nie posiadał, gdy stał się człowiekiem. Tylko że początek tego miał miejsce, kiedy Pan został ochrzczony w Jordanu, kiedy otrzymał Ducha Świętego, został tym sposobem i spłodzony z Ducha Świętego i namaszczony Duchem Świętym. A więc nowe życie w Panu się rozpoczęło, życie duchowe, które miało otrzymać ciało duchowe. I to ciało duchowe nasz Pan otrzymał, kiedy został zmartwychwskrzeszony i stał się w ten czas nowym stworzeniem. Co więcej, głową tych wszystkich nowych stworzeń, które miały być później powołani. Czy Pan więc stał się nowym stworzeniem? I w ciągu całego wieku Ewangelii powołani są ci, którzy usłyszawszy poselstwo prawdy, poświęcili się, rozostali z ducha spłonceni i stali się nowym stworzeniem. Prawda? Z ducha spłodzony, z ducha spłodzeni. I tak samo więc ci jak Pan starają się rozwijać w sobie owoce Ducha Świętego, mieć swoje szaty haftowane, rozwijać Ducha Świętego, rosnąć jako nowe stworzenie, aby otrzymać no więc to nieśmiertelność, to ciało duchowe, nieśmiertelne przy zmartwychwskrzeszeniu. A więc to te nowe stworzenia są przedstawione tutaj w tym obrazie. Z pewnością, że dla aniołów to było coś ciekawe. Pewien lud szczególny został wybrany, wyposażony mocą i chwałą, uczestnikiem stawszy się natury boskiej, czego aniołowie nie posiadają. Być może, że dla nich to będzie pewna próba, ale wierzymy tak, że ci wierni aniołowie już okazali swoją wierność, a ci niewierni aniołowie, rozumiemy, że mieli sposobność i tak uczynili, stali się Bogu nieposłuszni, prawda? To zdaje się, że ci aniołowie, którzy w niebie zostali, oni swoją wierność już okazali, co znaczyłoby, że oni buntować się nie będą temu, ani nie będą zazdrościć Kościołowi, że Kościół zostanie wielce wywyższony i ponad ich samych. Otóż to jest, co się stanie. Wprowadzenie więc wśród rodziny Bożej, to nowe stworzenie, no i aby to nowe stworzenie wykonało wolę Bożą, dzieło Boże, począwszy błogosławieniem wszystkich rodzajów ludzkich i to dzieło, ono będzie kontynuowało w przyszłości. Widocznie Pan Bóg uważa, że my teraz tego nie potrzebujemy koniecznie wiedzieć. Wnika mi tylko w to, że po tysiącleciu Kościół będzie zawsze z Panem i będzie przeprowadzał dzieło, pracę, jaką Pan Bóg na ten czas przyszykował. Otóż, co nam pokazuje ten psalm 45. Jest on wyjątkowy, braterstwo, naprawdę, że wyjątkowy, bo wspomina to wydarzenie wyjątkowe, czyli zaślubienie Pana i Kościoła. I wywyższenie pokazuje tej klasy Pana i Kościoła. Stąd wyjątkowość tego psalmu 45. Mówiliśmy, że po tym wydarzeniu, po okazaniu nam, weźmy tych zaślubin, a więc czytamy to, że zmartwychwskrzeszeni zostali starożytni święci, którzy uważani są jako pierworodni, pierwsi zrodzeni od tych zaślubin, od tego małżeństwa. To jest ciekawą rzeczą. I wiemy też, że oni będą użyte w dziele błogosławienia wszystkich rodzajów ludzkich, ale to, co chcemy uwypuklić, to jest fakt tego zakończenia się wieku Ewangelii, a rozpoczęcia się wieku tysiąclecia, a w środku zaślubiny, znaczy baranka, i zaślubiny baranka, wesele barankowe, a rozumiemy, że przy tej sposobności, że z pewnością zaraz po zaślubin, a więc nasz Pan, raczej będąc, jest teraz obecny, prawda, na ziemi, jak rozumiemy, ale nasz Pan zastosuje swoją zasługę za ludzkość całą, prawda, zaraz po zaślubin, a skutkiem tego i dowodem tego to będzie zmartwychwskrzeszenie starożytnych świętych. Oby drogie braterstwo, te kilka słów przyczyniło się do naszego rozwoju duchowego, abyśmy starali się być Bogu wiernymi, postępować śladami Pana, haftować tą suknię, jaka nam została dana, prawda, abyśmy takim sposobem mogli wzrastać na obraz i podobieństwo Boże i na obraz i podobieństwo Pana, czego braterstwu serdecznie życzę, jak i również samemu sobie, co daj Boże. Amen.